Halo, halo, dzień dobry, głosy z pudła. Godzina no, znowu spóźniona, bo miała być 18.03, a jest już 18.06 właściwie, tak. Już jest 6, tak? No ale mimo wszystko jesteśmy, głosy z pudła. Ja jestem Kacper Konopiński, ze mną dzisiaj są...
Max Dicti,
Krzysztof Metelski.
I dzisiaj na początek mam do was, panowie, pytanie. Czy jest dobrze? Nie odpowiadajcie na to pytanie, bo to jest pytanie retoryczne, odpowiem na nie sam. Ja powiem tak.
A ja chciałem odpowiedzieć, że może nie jest dobrze, że jest tanio.
No właśnie, to jest nieprawidłowa odpowiedź, bo prawidłowa odpowiedź jest taka, że no nie jest dobrze. Ale czy jest źle? No też nie jest źle. Jest średnio. I
bredzisz. To nie dobra. Tak szło.
Trochę tak, ale to jest taka... wskazówka.
Powiedzmy sobie szczerze, że to jest taka po prostu reinterpretacja monologu Skryby.
A nie, bo mi chodzi...
Parafraza.
No, może być i tak, ale tu chodzi o tą odpowiedź. Z no, tym, że dobrze. Średnio to jest taka podpowiedź dla naszych słuchaczy na później, ale no o tym później. Teraz myślę, że newsy z pudła.
Wiesz co? Ale to my też potrzebujemy podpowiedzi chyba.
To ją potem dostaniesz.
Ja chyba rozumiem. Porozmawiamy w trakcie muzycznej przerwy, która może nie już tak długo.
A nawet
długo.
Szybciej to będzie przed przerwą chyba.
Nie, ja myślę, że nie.
Myślisz, że
nie? No tyle to nie.
Tyle to nie, dobrze. To newsy
moi
z pudła.
Kochani, newsy z pudła. Dzisiaj różne takie raczej potwierdzenia już znanych informacji, aktualizacje tego typu rzeczy. Powiedziałbym o pewnej grze, ale już w lodówce ją nawet mam, więc o niej nie powiem. Proszę się domyśleć, co za gra. To jest zagadka. Jak ktokolwiek słucha, to może napisać, co to za gra.
Ale my dzisiaj jesteśmy tajemniczy. Tutaj jakieś tak. Podpowiedzi, zagadki.
Co... Po prostu, wiesz, to jeszcze będą dorabiać te teorie spiskowe, jak do starożytnych tych kosmitów.
Kim są pudle?
Tak. Kim są pudle? Postawiły słuchajcie. Piramidy na trawniku.
Tydzień temu mówiłem wam o tym, że zapowiedziano wsiąść do pociągu Legacy. I
było.
Się śmialiśmy z tego.
Było.
I już wiemy, że to faktycznie jest wsiąść do pociągu Legacy, bo wtedy była
tak
plotka,
jest.
Bo zapowiedziano oficjalnie, Rebel wyda w Polsce i oficjalny tytuł to wsiąść do pociągu Legacy, legendy Zachodu, czyli faktycznie będziemy, powiedzmy, budować gospodarkę kolejarską, można tak powiedzieć, kolejową.
Infrastrukturę.
Infrastrukturę, bardzo ładne słowo. W USA, z tego co widziałem ze zdjęć, no to raczej wschodnie wybrzeże, ale tam trochę bardziej w głąb też pewnie pójdziemy, nie
czekaj.
Wiem.
Co? Tajemnice Zachodu i wschodnie wybrzeże?
No właśnie, bo pewnie chodzi o to, że od wschodu będziemy szli coraz bardziej na zachód. Podejrzewam, że o to chodzi.
No, tak jest.
A,
ale że
takiego.
No bo tak, bo tam parę linii tam jest, wiesz.
W sensie chodzi o to, że ta mapa, która jest widoczna, no nie pokazuje Kalifornii chociażby, tylko no nie wiem tam. No Teksasu nawet chyba nie widać, rozumiecie?
No to Louisiana.
Ta tak zwana prawa, przepraszam wszystkie nauczycielki geografii,
no, wschód,
strona USA,
wschód.
Wschodnia strona.
Tak.
I ma być 12 scenariuszy w środku. Jestem ciekaw, tak tyle sobie zobaczyłem,
Stanów.
Bo już pokazali też...
Ale ich 13 przecież było.
No, tych hejty nie liczymy.
Ciekawostka taka, że już pokazali Zamknę. Też wnętrze pudełka. No i jestem ciekaw, czy może skitrają drugą połowę mapy. To byłoby ciekawe.
A, że najpierw kupujesz wschodnie wybrzeże, potem dodatek, tajemnice
wschodu.
Nie,
no, że w ramach tych paczek od Legacy, nie? Tylko jakby to schowali, musieliby mieć taką dużą kopertę, no i raczej człowiek by się domyślił, że to plansza, bo to duże, ale nie wiadomo.
No to prawda.
Także śmieszna rzecz bardzo, bawi mnie, że to istnieje w ogóle.
Mnie bawi to, co właśnie przed chwilą powiedziałem, że wychodzi gra o wschodnim wybrzeżu, tajemnice zachodu, potem wychodzi dodatek dodający zachodnie wybrzeże, tajemnice wschodu. Duży mózg.
Wiesz co, to będą te tajemnice południa i doda Kanadę.
Generalnie tajemniczo dzisiaj bardzo na audycji. Przechodzimy dalej do mniej tajemniczych newsów, czyli informacja o tym, że będzie wersja komputerowa gry Mrzdęk.
O.
Angielskie Clank.
Legacy.
Ja jestem
nie, no,
prostym człowiekiem.
Pewnie po prostu, w przyszłości pewnie, może tak. być w sumie. Mogliby to zdigitalizować.
Znaczy, jeżeli to się sprzeda, no to myślę, że nie ma jakby żadnych przeciwwskazań,
a to jest w ogóle,
żeby było parę innych.
Tak teraz wpadłem na pomysł, no. To jest dobry temat na dyskusję. Gry Legacy, ale komputerowe. Czy to by było dobre?
Gry z kampanią.
To...
RPG.
Wszedłem w tę dyskusję, ale chyba nie mamy tyle czasu.
Nie dzisiaj. To nie dzisiaj. To nie dzisiaj.
Ale będzie już podobno beta testy na Steamie, ale zamknięte. Chyba dostęp dostały osoby, które wspierały właśnie tą wersję Legacy najnowszą, więc już jeżeli byście chcieli, no to za późno, bo ta kampania się już skończyła.
No cóż.
Z tego co pamiętam. Przypał. Ja nawet się dałem nabrać, bo myślałem, że kampania kończy się o 12 rano w pewien dzień, mhm. a się okazało, że o jakby w nocy, bo nie wiem, czy wiecie, 12 AM i PM są to bardzo mogą, mylące.
Mogą się pomylić, a dzieli je 24 godziny albo nic, zależy od daty.
A nawet
o czym ty mówisz?
12, ale tak.
No mówię przecież.
Okej, okay. Mówimy o godzinach.
Tak, szek, zostawmy to. Świetnie nam idzie dzisiaj.
Jesteśmy w
chyba,
formie.
Chyba nie dobrniemy. Kolejna informacja, to jest informacja, którą, dlaczego tu umieściłem, pewnie was nie interesuje. To jest informacja, która mnie interesuje i cieszę się z jej
to
powodu.
To fajnie, mamy dlatego najpierw ja tajemnicę, a potem się. Informacje, które nikogo nie interesują.
Nie no, myślę, że może, super, ale mnie na pewno interesuje najbardziej.
Dobry start.
Tak.
Circadians Nowy Świt.
A, tak. To
płynie
mnie
do Polski
interesuje.
Już. Więc ja, jakbym miał strzelać, to podejrzewam, że na jesieni możemy się spodziewać premiery, ale...
Przepraszam. Co to?
No panie,
to jak masz tych Garfieldów, którzy powydawali, no. nie wiem, Mur Hadriana, Najstów ze
No to, to wiemy, wszystkich. Tak. Te Tetrisy słynne.
To właśnie oni mają epopeję w kosmosie. Operę no. kosmiczną.
Tak. Czyli to jest taki Tetris na stacji kosmicznej.
Na planecie nawet. Bo w sumie nie wiem, czy... Bo jedno jest to na jest... temat handlu, a drugie to
w sensie,
jest takie 4X.
To jest to samo uniwersum. Oni sobie wymyślili jakąś planetę i ta wersja, która już płynie, to jest taki Eurasek po prostu, mm-hmm. że my jako ludzie chyba przylatujemy na pewną planetę, dogadujemy się z tubylcami,
tak.
mamy taki, nie wiem, kombajn, jeździmy sobie po tej planecie, zbieramy różne surowce.
Ale fajnie.
I tam jest, powiedzmy, wykorzystanie worker placementu, ale na tej zasadzie, że to jest dice placement, czyli używamy kości do tego. Mhm. Fajnie to wygląda i też chodzi o to, że to jest tak jakby druga edycja wydana, powiedzmy, bo tam kiedyś dawno temu wydano tę pierwszą.
Bo tam ta druga gra, właśnie te 4X, to jest chyba
Ład
Chaosu.
Bardzo zabawna nazwa i to jest jedna chyba z pierwszych w historii gier faktycznie takich area control sklepom mm-hmm. od Garfieldów, ale z tego co rozumiem, to i tak jest troszeczkę euro, nie? Że to i tak jest takie bardziej
mm-hmm.
do pomyślenia. O tym nie wiem, czy to idzie już też. Pewnie już też niedługo, bo to raczej pewnie produkowali w tym samym czasie, no ale jednak Nowy Świt ja bardziej czekam, bo w sumie ten Ład Chaosu jest tam taka duża, długa gra, a Nowy Świt bardziej myślę, że będzie w taką nutę architektów Zachodniego Królestwa.
A, okej, okay. czyli więcej czasu spędzisz na rozkładaniu gry niż na graniu.
Nie, no tyle to nie. Jest, tak jest trochę z architektami, ale to na dwie osoby. Cóż, myślę, że Circadians fajna sprawa. Więc ja czekam, mam nadzieję, że jesień. No, no na pewno jesień, no bo...
No dobrze, na pewno nie spekulujmy tutaj. Wiemy, że płynie. Kiedyś dopłynie. Kiedyś dopłynie.
Dzisiaj powiem ci, Kacper, że bardzo podobają mi się twoje żarty.
Tak dziękuję.
Wybitnie. Zawsze mi się podobają, ale dzisiaj wybitnie.
Dziękuję. Dobrze, to przejdźmy dalej.
Cześć, no, tyle to nie. Ja dzisiaj...
Nie,
tyle
dzisiaj
to
znowu
nie,
negatywny jesteś.
Dzisiaj okay. negatywnie. A kolejna informacja. Kojarzycie może Torgala?
Nie.
Nie, co to? Nie, te komiksy?
No.
Nie, to chyba te...
To tak.
Ja sobie
anime,
nie.
Portal.
Nie wiem.
Już robił klasyka. Zbiórkę gry o Torgalu. Jakiejś tam przygotowej. Z figurkami. Mm-hmm. Z Tetrisem
czekaj,
jako walką.
Czekaj, Max, bo ja tu chcę coś jakby zrozumieć pewien mechanizm. Zapytałeś się, czy znamy Torgala, żeby o tym powiedzieć. Po czym jak ja powiedziałem, że nie znam, to stwierdziłeś, że to zignorujesz i tak opowiesz o Torgalu.
Ale ty poważnie nie znasz?
Serio nie
a
znam.
A ja myślałem, no bo... że to jest razem z Krzysztofem Wironiem.
Znaczy, nie,
ja
nie znam.
Ja
nie Torgal znam. Jest serią komiksów, która w Polsce jest dosyć znana ze względu na to, że jeden z rysowników i chyba scenarzy... Nie wiem, czy scenarzysty też. Ale chodzi o to, że to jest jakby współpraca polsko-francuska. Mhm. Mhm. I tam polski rysownik też to robił. Z tego, co rozumiem. I to jest taka seria, powiedzmy...
To jest dark fantasy po prostu.
No, takie jest ten Torgal, on tam...
Ale to są komiksy, takie komiksy. Okay.
I chodzi o to, że właśnie to raczej nie jest znane zbytnio za granicą. Na przykład w USA w ogóle słyszałem, że średnio. Mhm,
tak
właśnie
jest.
Francja, Polska najbardziej. Mhm. I chodzi o to, że ten rok jest bardzo interesujący, do czego chciałem zmierzać poprzez wymienianie gier, jest właśnie pod Torgala, co jest dla mnie zaskakujące, bo wcześniej w ogóle nie było eksplorowania, powiedzmy, tej tematyki, a tu nagle w tym roku mamy właśnie tak. Portal wydał, robił zbiórkę na Torgala, przygodową grę,
no.
taką z figurkami, tam jakaś taka walka w stylu Tetrisa, powiedzmy. Potem Lucrum Games jeszcze nie wydało, ale już zapowiedziało i tworzy, to jest w ogóle jako gra Lucrum Studio, czyli to ich autorskie wydawnictwo, tworzy grę karcianą o Torgalu. Mhm. I teraz też chyba Lucrum Games, tak to rozumiem, tworzy Torgala RPG. Akurat nie wiem, czy to jest ich autorskie, czy to jest ściągnięte skądś. I informacja nie jest taka, że tworzy, bo to już było też wiadome podobno, ale bardziej chodzi o to, że jeżeli jesteście zainteresowani Torgalem, to jest już dostępny starter, czyli to jest nie pełny podręcznik, tylko jakby za darmo udostępniona jakaś taka zawartość próbna, żeby sobie w ogóle
żeby
tego Torgala...
Żeby przeprowadzić jedną sesję,
tak, tam jest jeden scenariusz, wiadomo. 5 postaci, no. Troszkę opisu tego świata.
Pierwsza działka gratis.
Opis w ogóle tej mechaniki, ona jest oparta na kościach K20, więc trochę jak na Broshima.
Klasyka.
Dosyć nietypowo.
D&D też.
Więc to jest ta informacja. Nie wiedziałem w sumie, że nie znasz Torgala. Naprawdę uwierzyłem, że to też po prostu mnie wrabiacie, żebym ja nigdy nie skończył tych newsów. Bo jak zwykle ja mówię, no chłopaki, dzisiaj szybko będzie. Dzisiaj newsy,
to Max,
pstryknięcie palców.
To ty dzisiaj byś do północy zostawał tego Torgala, cały uniwersum tłumaczył.
Ja mam plakat w ogóle Torgala nawet w domu, nie wiem.
Ja to w podstawówce
w takiej wczesnej
to był wielki hype w moim otoczeniu na to.
Nie, no, ja zupełnie...
Ciekawe. Chociaż
u mnie w podstawówce to był hype na Kajko i Kokosza.
Tak? A to też. To,
znaczy, no. Tak, ale to było takie, wiecie...
Nie no, Kajko i Kokosz, baza.
Wiecie, na co ja mam hype? Na to, o czym powiemy po muzycznej przerwie.
Yeah.
halo, wracamy do głosów z pudła. Kacper.
To tu.
No
już.
Wiesz co, weź ty mi powiedz. O co chodziło z tym średnim?
No dobrze.
No wiem, to... że średnia jest ta audycja, ale...
Średni na ostrym, Kacper.
A to też.
Nie, to tylko duży
dla pan doktor
i mieszany. Ale no to właśnie, bo to taka przypominajka dla słuchaczy, bo może pamiętają, może nie pamiętają, może słuchali, może nie, w sumie nie wiem. Liczę na to, że tak, ale chodzi o to, że no my w zeszłym tygodniu coś zaczęliśmy i coś, co właśnie, no nie nazwałbym tego wielkim, no bo to nie, no nie jest, ale małe też nie jest, bo to jednak będzie kilka odcinków, czyli właśnie ta nasza seria, która nie jest wielką serią, nie jest miniserią, tylko jest serią średnią, taką średniego rozmiaru. Dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj starożytność. Właśnie, bo to też dla przypomnienia, że właśnie zaczęliśmy w zeszłym tygodniu serię takich epok planszowych. Chodzi o settingi i dzisiaj właśnie starożytność.
Dobrze, dobrze dodałeś settingi. Bo
tak.
Tak, tydzień temu mówiliśmy o grze z Ur. A nie, bo to teraz powinniśmy
mówić. Nie, no gra z Ur to chyba dalej
tak, to
było,
przepraszam. Tydzień temu mówiliśmy o grze w kości, grze w malowanie jaskiń, a także ubijanie mamuta. A dzisiaj przechodzimy do starożytnej gry z Ur. Czyli, prawda, prekursorze Chińczyka dzisiejszego. Porozmawiamy o Chińczyku. Super gra.
Tak, a po muzycznej przerwie opowiemy legendę o szachach.
No. To już średniowiecze, panie Krzysztofie, ale oczywiście
no ja, no,
taki rozkwit. To porozmawiamy za tydzień.
dobrze.
Do settingu.
Tak, dobrze, właśnie, bo ja tutaj, ja dodałem, że to settingi, tak, więc proszę mnie tutaj nie szkalować. Dzisiaj starożytność. To w sumie jak taki wygadany Max, to powiedz, co tam
co
masz.
Co ja mam dzisiaj?
Co masz?
Ja jestem, jak to starożytność, to ja mówię o rzeczach bardzo starych, o których w sumie chyba już mówiliśmy milion razy. Jakoś nie mogłem zbyt ciekawej gry znaleźć, powiedzmy, o której miałem ochotę opowiedzieć, o której nie mówiliśmy jeszcze. Mm-hmm. Więc dzisiaj opowiem tak jakby o dwóch grach, ale tak naprawdę o jednej bardzo krótko.
Okay.
Chodzi bardziej o to, że to są podobnego typu gry. Mm-hmm. Mianowicie zacznijmy od Cyklad. Znacie na pewno Cyklady.
Pewnie, tak.
Gra w Grecji, bijemy się i ja chciałem powiedzieć, że nie grajcie w Cyklady.
Dlaczego?
Bo nie warto. W sensie idzie druga edycja.
Ale się Cyklady spodobały.
Dla mnie Cyklady, jedna rozgrywka, to było ciężko. Nie wiem, czy to jest tak, że trafiliśmy na złą ekipę, może nam akurat jakoś nie poszło, może z dodatkami to też inaczej śmiga. Mm-hmm. Ale chodzi o to, że w tej grze podstawową mechaniką jest licytacja, licytujemy się o błogosławieństwa bogów, to też powoduje jakby, że zyskujemy różne rzeczy, więc zyskujemy tutaj surowce, zyskujemy wojsko lądowe i morskie, jakieś różne inne bajery. No i celem gry jest zdobycie dwóch metropolii, to się nazywa chyba?
Chyba tak.
Metropolii, czyli tak jakby, że zbudujemy cztery tam dostępne budynki, to się tworzy metropolia, jak mamy dwie metropolie, wygrywamy grę. I gra, którą ja grałem właśnie w Cyklady...
Nie śmiej się, od czegoś trzeba było nigdy... zacząć.
Ale jakby literalnie bawi mnie to, cztery domy na krzyż, o, ale mamy metropolię, o.
No nie, no jakieś koszary, takie rzeczy. Ale chodzi o to, że ta rozgrywka, którą grałem, no ona trwa strasznie długo, nie wiem, ile trwała i my je w ogóle nie skończyliśmy, bo już uznaliśmy, Boże, no już nam się nie chce po prostu.
Cztery domy to za dużo.
Bo się przewalaliśmy cały czas tutaj, wiecie, z wyspy na wyspę, odbijaliśmy cały czas i nie było takiego momentu, że jakiś gracz tutaj, wiecie, zaraz wygra pewnie. On tu ma przewagę, no to on pewnie wygra, bo to jest jakiś sojusz, on wygra. No nie ma czegoś takiego. Nie skończyliśmy tej gry, zostawiliśmy ją i jakiś niesmak pozostał.
Bo to taka area kontrolka.
No tak, area kontrolka na wyspach greckich i tam też jest ciekawy motyw właśnie o tyle, że tak jak większość jednak gier ma dużo lądu, to tutaj powiedzmy raczej te wysepki trzeba tworzyć nie wiem, kordony ze statków, żeby te wojska tam przechodziły. Są
pontony mostowe.
Fantastyczne tam stwory, które pomagają i tak dalej. Są jakieś dodatki z tytanami, coś tam. Z dodatkami nie grałem akurat, no bo mówię, grałem tylko tą jedną grę. Nie wiem, może kiedyś siądę do tego jeszcze raz, ale konkluzja jest taka, że ja na ten moment nie polecam tej gry.
Dobrze, ale...
ale polecimy coś innego,
ale
Max, podobnym
poczekaj, bo o Cykladach, no nie, żeby nie robić antyreklamy, weź chociaż powiedz, co
ale
w tej grze.
Ale co jest
dobrego?
Kacper,
co jest dobrego?
Daj się wypowiedzieć ekspertowi, który jednej partii w tej
jednej nie skończyłem. To jest takie typowe, wiecie. Nie, no wiecie, po pierwszym odcinku 0 na 10.
Nie, ale czy jest coś dobrego w Cykladach?
Ja wiem, że to ma fanów i uważam, że sam ten system licytacji jest bardzo interesujący i to jest całkiem ciekawe i to faktycznie jest takim prostym generalnie, jeśli chodzi o zasady, a jednak dosyć głębokim area kontrolem.
ale jakoś coś spowodowało, nie wiem, czy to właśnie ta ekipa, czy może ta gra jednak po prostu nie jest przygotowana na niektóre sytuacje graczy, że jakoś tak się, powiedzmy, zblokowaliśmy troszeczkę, nie? Wiesz, że brakowało co? Takiego, często już te dzisiaj gry mają coś takiego, że jednak widać te etapy, to fajnie robią, nie wiem, nie będziemy chyba dzisiaj mówić, to mogę przytoczyć, Lords of Hellas fajnie to robią, że tam tak czy siak co rundę buduje się monument i w momencie, gdy zbuduje się monument, to tak naprawdę niedługo gra się skończy, bo jednym z warunków zwycięstwa jest zdobycie tego monumentu. A w Cykladach czegoś takiego nie ma. Tam właściwie, jeżeli nikt nie zbuduje metropolii, to możemy grać cały dzień. Bo nikt nie zbudował metropolii.
Fajnie.
To jest takie... Czegoś tam w tym kontekście brakuje. Nie wiem, może to trochę zmienią właśnie w tej nowej edycji, bo właśnie...
To no właśnie o to mi też chodziło, jak chciałem ci przerwać, z tego względu, że jednak wiele tych starszych gier to ma takie mankamenty, które teraz właśnie w 2023 roku no są dość oczywiste.
Tak, tak. Ja myślę, że na tamte czasy to mogła być bardzo przełomowa gra, ale ja w to grałem pierwszy raz 3 lata temu, czyli nie tak dawno, powiedzmy, jeśli chodzi o moją planszową
historię. Plus jeszcze właśnie w tej erze takiej naprawdę już porządnej.
No tak, tak, że wtedy faktycznie już o wiele ciekawsze tytuły były, szybsze, bardziej dynamiczne. Więc Cyklady jako klasyk, wiem, że mają fanów i... No faktycznie, ja tak chciałem bardziej prześmiewczo powiedzieć, że nie polecam, no i że głupia gra. Czy to jest klasyka? No głupia gra, nie zagrałem, ale głupia. Ale chciałem po prostu przejść w ten sposób do czegoś, co moim zdaniem jest tematycznie bardzo podobne, ale jest milion razy lepsze.
Dobre.
Czyli Kemet, też już tak chyba myślałem. Nie mówiłem. To jest chyba jedna z moich ulubionych gier Area Control, naprawdę. I nie wiem, chyba kiedyś będę musiał go sobie po prostu sprawić, a z drugiej strony myślę, że niekoniecznie mogę znaleźć często czas, żeby w niego zagrać.
Klękajcie narody, kup se mezo.
Nie no, tyle to nie.
A Kemet to jest... Kemet jest Cyklady, akurat, ale Egipt, tak?
W sensie, tak, możemy to tak nazwać.
Więcej klepy.
Cyklady, ale Egipt też mają, powiedzmy, taki vibe bardzo gry klasycznej. Czyli też raczej te figurki nie są nie wiadomo jakie, też są stwory, też tam się raczej bijemy o swoje zameczki. Tam na pustyni coś tam.
Tak, tak, obeliski.
Tylko tam właśnie ta dynamika jest bardzo sprytna. I chodzi o to, że gra się do konkretnej liczby punktów. I właściwie są 3 rodzaje punktów, które możemy zdobyć. 3 chyba. Przechodnie, czyli takie na takiej zasadzie, że na planszy na przykład są świątynie i za świątynię mamy punkt.
Ale jak ktoś przejmie świątynię, to oddaje
tak,
mu punkt.
Tak, są piramidy, które budujemy i za każdą 4-poziomową piramidę, czyli taką już bardzo dokokrzoną, też dostajemy punkt, ale jak ktoś nam przejmie tę piramidę, no to go tracimy, nie? Tam się można chyba, tryb można wybrać, do ilu się tych punktów gra. Chyba standardowo to jest jakieś 8, 7, no nie, to nie jest dużo.
No nie.
I mamy też punkty stałe, które wynikają z niektórych ulepszeń, które można kupić, wynikają z tego, że pod koniec rundy, jeżeli kontrolujesz 2 świątynie, a tam ich na planszy jest powiedzmy 4 czy 5, to dostajesz punkt stały, czyli już nie dać się go odebrać. I także można dostać punkty za bitwy, które się wygra, które się rozpocznie jako atakujący. I wtedy to też jest punkt stały. Więc same jakby to, że już, no sama bitwa powoduje, że nawet często, nawet jak przegrasz, to powoduje, że ktoś jest bliżej zwycięstwa, bo potem też można dokupić ulepszenia, które mówią, o, nawet jak przegrasz, dostajesz punkt. Tak mi się wydaje, że jest coś takiego. No i tam fajne jest faktycznie to, że jest ten dynamizm większy, przez to, że jednak tych punktów jest mniej, jednak ten koniec gry jest naprawdę czasami bardzo szybki. Ta gra tak naprawdę można bardzo szybko skończyć, ale uważam, że nie ma takiego poczucia, że jest za krótka. No i co jest fajne, to właśnie tam, że też są 3 rodzaje ulepszeń, zależnie od piramidy, którą mamy, to możemy różne rodzaje kupować. One naprawdę dużo zmieniają, bo są obronne, takie bardziej pod, powiedzmy, nowe surowce i pod atak. Są też te stwory, jak w Cykladach, ale najlepsze tak jest plansza chyba i sam system walki, czyli to, że plansza jest tak skonstruowana, że wszystko jest tyle samo od siebie. Czyli jestem tyle samo od przeciwnika po jednej stronie planszy, co od tego od drugiej, tyle samo od świątyni jednej, co drugiej, plus jeszcze można się teleportować, więc w ogóle to się jakoś tam zmienia.
Czekaj, czyli to jest tak zrobione, bo w ile osób się w to gra maksymalnie?
Od chyba 2 do 5, 3 do 5.
Czyli jakbyśmy grali w 5 osób, to pomiędzy każdym z nas jest taka sama odległość.
Dokładnie. Czasami to chyba się tam modyfikuje właśnie poprzez te teleportacje, ale chodzi o to, że to powoduje, że nie ma czegoś takiego jak w niektórych grach, że jest taka linia frontu. Ja tu mam z graczem linię frontu i my siedzimy tu przez całą grę, patrzymy na siebie i mówimy, nie, no nie atakujemy się w tej drużynie, nie? Nie, no jeszcze nie, jeszcze nie. I potem ktoś w końcu atakuje i tamten kontratakuje i znowu jesteśmy impas. No. A tam czegoś takiego nie ma, klepa potężna, dynamizm, szybka gra,
Quake,
świetna sprawa.
Egipt.
Nie będę się już więcej rozwodził, bo czasu po prostu nie ma, już mówiłem o tym chyba z 2 razy spokojnie.
No to prawda,
ale gra naprawdę jest świetna.
To wiesz co, a propos tych klasyczków, to też bym mógł opowiedzieć.
Zapraszam.
W zasadzie dwóch grach, ale podchodzących pod jeden cykl.
Czyli mam dwie, ale jedna.
Tak i nie.
Dobrze.
Generalnie to mam do was takie pytanie. Czy wam coś mówi Antoine Bauza?
Tak.
No. Baza tak. Generalnie, zbazowany tak. Człowiek.
Zbazowany człowiek, wymyślił siedem cudów świata, to on wszystkie zbudował.
Tak, to jest...
Niezwykły człowiek.
Znaczy niezwykły już patrząc na to, że no wiadomo, niezwykły ładna gra.
Kto by to przynosił?
Ale nie rozumiem szczerze mówiąc, bo tego Siedem Cudów Świata jest dosyć kontrowersyjne. Czemu tam Radia Mors nie ma, to ja nie wiem. Ale może jeszcze doczekamy się dodatku.
No generalnie to te dodatki to są dość ciekawe.
Dodatek Siedem Cudów Gdańska.
Generalnie mówię o tym, że to są dwie różne gry z tego względu, że jest klasyczne Siedem Cudów Świata, które technicznie śmiga już na dwie osoby, ale to jest bardzo pokrętny tryb.
Jest dziwne.
Trzeba od trzech. Trzeba zagrać od trzech, żeby dobrze w to zagrać. I generalnie to polega na tym, że mamy talię kart, budynków, na przykład jakieś tam kopalnie, te dmuchalnie szkła, czy tam cokolwiek innego. No, jakieś po prostu budynki. A
dużo
to,
tego.
A to naukowe, a to jakieś tam domy dobywania surowców, handlowe właśnie, czy kulturalne. Mhm. I my, mając tą jedną talię, zagrywamy sobie jedną kartę. Możemy ją albo sprzedać, albo wybudować za jego jakby...
Zużyć akcję, żeby zbudować etap cudu świata.
Dziękuję, tak. I potem resztę tych kart przekazujemy innemu graczowi. I to robi tak. Kółka, aż
koło Macieja, tak. Aż się karty skończą.
I generalnie to jest bardzo proste, ale wam powiem, że rzadko grałem w taką grę, która jest aż tak jakby satysfakcjonująca na takie proste zasady, które posiada.
To prawda. Znaczy się, no ja o Siedmiu Cudach Świata w ogóle taką małą anegdotkę powiem. Mm-hmm. To była, no tak w sumie często dosyć bywa, jedna z pierwszych gier planszowych, takich powiedzmy z kategorii tych już wchodzących w bardziej zaawansowane.
No, też.
No bo wiadomo, Siedem Cudów Świata to właśnie ta taka przejściówka jest. Mm-hmm. I pamiętam, jak ja próbowałem się nauczyć zasad tej gry, no wtedy to jeszcze takim małym brzdącem byłem. Za Chiny ludowe nie potrafiłem tego zrozumieć. O co tam chodzi w tych zasadach, nie potrafiłem niektórych mechanik pojąć. Długo mi to zajęło.
Surowce są wirtualne i to chyba jest najtrudniejsze do zrozumienia.
Tak, tak, tak to wielu
graczom sprawiało problem. Że nie masz ich jako żetonów, tylko jak masz te karty, to git.
Znaczy, mhm, ja największy problem miałem ze zrozumieniem, jak działają punkty naukowe. No. Dla mnie to...
Po prostu nie znałeś tabliczki mnożenia.
Dokładnie. No właśnie to jest to, że ja próbowałem to liczyć normalną tabliczką mnożenia i mi nie szło. Tam jest pokrętna potrzebna.
Tak zwane potęgi.
Tak, ale gra bardzo dobra. Mhm. Dobrze, zwracam głos, Krzysiu.
No generalnie gra bardzo dobra i też jest bardzo dobra druga część tak naprawdę, która dość mocno skręca w zupełnie inne terytoria. Mianowicie jest to Siedem Cudów Świata pojedynek. Jak sama nazwa wskazuje, jest to Siedem Cudów Świata, w które można grać w dwie osoby.
A nawet trzeba.
Uhu. A nawet trzeba.
Kampiony
i nie można więcej, tak. Czempioni świata.
Czyli to jest dokładnie to, czego brakowało oryginalnym Siedmiu Cudom.
I co jest ciekawe, jest zupełnie inna mechanika. Mianowicie układamy w zasadzie albo choinkę, albo lejek, albo cokolwiek
piramidkę.
Innego. Tak, z kart, które są na środku, część kart zasłania inne i my musimy u tej podstawy, w zależności od tego, jaki to będzie kształt, ale zawsze od podstawy, wybieramy po jednej karcie. Mhm. I robimy to samo, co w oryginalnych Siedmiu Cudach Świata. Tylko, że tam jest zmieniony balans, jeżeli chodzi o karty handlowe, o karty naukowe. Mhm. Jest parę nowych sposobów na wygraną. Jest jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć.
Jest ta fajna przepychajka wojny.
Tak jest, tam tak. Ale generalnie mi bardziej chodzi o ten cały motyw, który się troszeczkę zmienia, bo w normalnych Siedmiu Cudach Świata my zarządzamy jednym konkretnym polis. Mhm. Czyli mamy tam nawet, nie wiem, Petrę, to miasto ze skały, tak. Mamy Gizę, mamy wszystko po prostu.
No dużo tego jest, no. Ale mamy jedno miasto.
Tak, i to wszystko jest takie bardziej przyziemne. A jeżeli chodzi o Siedem Cudów Świata pojedynek, dodaje to takie Takie, że to jest jakby cały jeden wielki świat zamknięty w tym jednym pudełeczku, że to nie jest tak, konkretne.
Tak, że mamy kilka cudów, że jest ten dodatek, gdzie się modlimy do bóstw różnych.
Tak, jest kolejny, który dodaje politykę, co też jest całkiem ciekawe.
Tak, i nie wiem,
ostatnio... To wszystko idzie bardziej w abstrakty, mimo wszystko.
Tak, to bardziej właśnie
bóstwa,
już...
Bóstwa, polityka, te sprawy.
Nie pachnie taką po prostu... Bo oryginalne Siedem Cudów Świata to jest po prostu taka... Prowadzi w sobie cywilizację. Taka cywilizacja komputerowa, ale na planszy. A jednak te Siedem Cudów Świata pojedynek to już mi bardziej przypomina klimatem jakieś, nie wiem, coś w stylu Age of Empires.
Trochę tak.
Czyli, że tam już wchodzą bóstwa, trochę takich... To bardziej mitycznie po prostu pachnie ta gra. I co jeszcze w sumie myślę warto, że dodać, bo nie wiem, czy to tak wybrzmiało. Jak ustawiamy sobie tą piramidkę z kart, czy tam lejek, czy coś tam, no to chodzi o to, że z drugim graczem na przemian bierzemy po jednej karcie z tej piramidki, aż całą piramidkę wykorzystamy.
I właśnie to jest jakby zamiennikiem tej mechaniki draftu z tej pierwszej oryginalnej części.
Tak.
I w zasadzie ja się najbardziej obawiałem tego, zasiadając do pojedynku, czy będzie ten feeling właśnie tego draftu, że tutaj non-stop te karty żonglujemy nimi tak naprawdę.
No.
Był. Jak najbardziej był. Bo w części tych Siedmiu Cudów Świata normalnych to mamy coś takiego, że liczymy, że ta jedna karta do nas wróci, jak zrobi tą kolejkę jedną. No. Często nie wraca.
A szczególnie jak się gra w maksymalną liczbę osób.
Siedem,
tak,
siedem osób.
To nie wróci.
W ogóle mam wrażenie, że tak naprawdę jak są gry z draftem, to Siedem Cudów Świata, mechanika draftu, tam nie jest wcale dobra. To jest po prostu przyjemne, bo sobie zbieramy i mamy proste wybory, nie? A tak naprawdę takie długofalowe planowanie, no to średnio istnieje.
Ale
szczególnie na siedmiu graczy.
To nie jest strategia, to jest taktyka.
Dokładnie, ale mogłaby
wiesz
być
co,
strategia.
Maksik?
A po co?
Ale wiesz co? Nie, ja tutaj bym chciał stanąć w obronie Siedmiu Cudów, bo faktycznie nie jest to najlepiej zaimplementowana mechanika draftu.
Czyli ja nie mówię, że to jest źle, tylko po prostu, że to nie jest moim zdaniem kluczowe w tej grze. O.
To tak, ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że nie wiem, ja mam takie wrażenie, że Siedem Cudów Świata, te oryginalne, no to jak na planszówkę, to też jest dosyć staruszek.
No to jest.
Więc...
No nie bez powodu ma już drugą edycję, nie?
No, więc...
To też po tylu latach.
Ja myślę, że tutaj trochę podobnie właśnie można powiedzieć, jak w przypadku tych cyklad, cykladów, cykladek, nie wiem. Ja kończyłem tylko liceum, nie język polski. Że no... Ona, ta gra ma swoje mankamenty, jak chociażby też oryginalne Siedem Cudów ma problemy z balansem, gdzie można po prostu spamić karty nauki i...
No tak, w podstawce to jest...
Tak, tak, więc ma problemy z balansem, ale no to jest stara gra i mimo wszystko, no jak się trochę na to przymknie oko, to bardzo oddaje.
Ta, nie, ja lubię tę grę bardzo.
Znaczy też dodatki
prostu...
też dużo zmieniają i
to
na lepsze.
Tak, tak, tam jest dużo jakby rozwiniętych rzeczy. Bardziej chodzi mi właśnie o to, że co fajnego daje pojedynek, to to, że oddaje to, czego podstawka nie ma, czyli faktycznie to, że ten powiedzmy draft kart ma duży wpływ na to, co będzie robił przeciwnik. Na tej zasadzie, że tam faktycznie bezpośrednio ja biorę kartę i od razu, biorąc kartę w Siedmiu Cudach Świata pojedynek, odblokowuję jakieś karty przeciwnikowi, czasem nie wiem, co to są za karty, bo one są jeszcze zakryte i dopiero zostaną odkryte. Jakby jest konkretna liczba dróg i ja mniej więcej mogę to przewidzieć o wiele łatwiej niż w Siedmiu Cudach Świata tych podstawowych, bo tam tak naprawdę tych kart jest dosyć dużo i oczywiście jest taka wielka tabela z wypisanymi, nie wiem, to jest taka siatka właściwie, taka jak to się mówi, takie drzewko, o, co tam można mieć i co z czego wynika, ale ja naprawdę grając te ileś tam partii już, a trochę grałem na Board Game Arenie, to tam w ogóle nie zwracałem na to uwagi, nie?
Znaczy,
że,
myślę,
że tak sobie grałem,
że
rzadko sobie
skrywałem. Nawet w pojedynku to tak też nie czujesz tego, że patrzysz, że to...
Znaczy,
no nie, ale ja to czułem.
Ja
to czułem,
ja też to czułem,
że bardzo zwracałem uwagę, znaczy, okej, okay, zrobię
nie.
To,
bardziej
to on mi tu
chodzi,
wbije, nie?
Bardziej mi chodzi o to, że jak patrzyłeś na te drzewka, no to tam to sprowadza się do tego, czy patrzysz, czy ten symbol do konkretnej budowli będzie się pokrywał z tym, który zbudujesz w przyszłości. Ale to jest to samo, co w podstawce.
No tak, ale chodzi mi o to, że na przykład w Siedmiu Cudach Świata, tych podstawowych, jak na przykład jest walka, no to bardziej nie liczę aż tak bardzo, no wiem, że są pewnie ludzie profesjonalni, którzy tak robią, ale raczej nie liczę, ile tam mieczy zostało jeszcze w talii. Raczej biorę te dwa miecze teraz i je buduję z nadzieją, że mój przeciwnik już ich nie wybuduje i go dojadę.
Tak, tak.
A na przykład właśnie, no zresztą jak my z Kaspią graliśmy, to mieliśmy tę sytuację, że mogliśmy sobie właściwie praktycznie policzyć, patrząc na te karty, okej, jak ja nie wezmę tej karty, to on robi tą kartę i wygrywa z nią grę militarnie. Nie, że faktycznie takie o wiele bardziej długofalowo czułem to. I tak na przykład patrząc, jest taka gra Inis,
area control, tam też jest draft i tam moim zdaniem draft jest o tyle fajnie zaimplementowany na tej zasadzie, że tych kart jest mało, jest tam jak nie wiem, kilkanaście i faktycznie szybko wszystkie zapamiętamy. I ileś razy jest ta runda draftu z tymi samymi kartami i faktycznie ja mogę wiedzieć, okej, ja mam to, więc mój przeciwnik może mieć to, a ten może mieć to. Jest o wiele więcej takiego mind game'u, gdzie w siedmiu tego świata podstawce mam wrażenie, że ten mechanizm nie jest aż tak rozwinięty, żeby ten mind game wspierał. On znaczy jest tam, ale nie jest aż tak prosty do użycia.
Podstawka jakby w zupełnie inne rejon celuje. Bo no to, tak, jeżeli tak, to przyrównamy to do jakichkolwiek innych planszówek, to bardziej bliżej temu do imprezówki.
No. No już bardziej.
Mimo wszystko.
Tak, tak. Ja
się... Bo spotykamy się co najmniej w trzy osoby, najczęściej, nie wiem, cztery, może czasami nawet pięć. To jest lekkie, akurat fajna gierka, bo to jest jeden gigantyczny atut tych wszystkich gier. Ja jak gram akurat w Siedem Cudów Świata, ja w tym pływam. Jakby to nie ma czegoś takiego, o teraz tutaj setup jest i w ogóle rozkładasz i to od razu wszystko idzie automatycznie, tak, płynie.
Tak, to prawda. Ta gra po prostu leci.
Więc można powiedzieć, jak wielki galeon płynie przez Morze Śródziemne. O reszcie gier porozmawiamy, ale po muzycznej przerwie. We'll be right back.
Dzień dobry, Głosy z Pudła, wróciliśmy. Nasz galeon, o którym Krzysiu tak ładnie powiedział, już wrócił. Do brzegu przybiliśmy. No i wracamy do naszego tematu, czyli dzisiaj właśnie starożytność, kiedyś się żyło.
Starożytność.
Tak, kiedyś się żyło, teraz się nie żyje. Ja mam do was, panowie, pytanie.
Słuchamy.
Co sądzicie o...
Nie.
Okej. Okay. Dobrze, to by było na tyle. Kończymy.
Dobra, mów. Tylko nie proszę o dychę na pszczoły co miesiąc,
okej? Nie.
Spoko.
Co sądzicie o grach na licencji? I tu sprecyzuję.
Licencja na zabijanie to nie. To
i dziękuję. Tu sprecyzuję, chodzi mi o licencję filmową.
O! Teoretycznie każda gra Star Wars jest na licencji filmowej, więc...
Otóż to.
Więc dobra, to sądzę, że fajne.
Spartakusa chcesz ogadać? A kurczę. Nie ta licencja.
Ajaj. Ale tak, bardzo dobry strzał, bo właśnie teraz chciałem wspomnieć o grze Spartakus, Krew i Zdrada.
Mówiłem.
Tak, no, bo tak.
Czekaj, ale ty naprawdę mówiłeś, że to jest filmowa.
No tak.
Dobrze, Cezarze, sława i chwała.
Ale nie, bo właśnie,
ja wiem,
właśnie
wiem,
o co mi
wiem,
chodzi.
Bo
w 2010 roku wyszedł taki serial Spartakus, Krew i Piach. I
Spartakus i potem nazwa szamponu dla mężczyzn.
Tak,
dokładnie.
Do włosów słabych.
Do włosów męskich, pełnych testosteronu. W każdym razie, właśnie na licencji tego serialu powstała gra planszowa Spartakus, Krew i Zdrada. Mhm. No i zacznę od tego, że gra jest mega obszerna jak dla mnie, ale nie jest trudna do nauczenia się, tylko jest po prostu dużo rzeczy, które następują po sobie. Mhm. I co jest ważne, to też właśnie to, że o tej licencji chciałem wspomnieć. Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy o takiej grze, która była na licencji Dune'y i strasznie ją tu zeszkalowaliśmy, bo były po prostu sceny z filmu z nałożonym filtrem i wrzucone do gry, nie?
Tak.
No to właśnie do tej gry, tego Spartakusa, Krew i Zdrada, ja mam strasznie mieszane uczucia, bo tam jest bardzo dużo takich, powiedzmy, własnych grafik, które są robione w styl taki pseudorealistyczny. W sensie, że to ma przypominać coś realistycznego, ale tak jakby było namalowane, no nie?
Fotorealistyczne.
Taki fotorealizm, okay. Dokładnie. Ale z drugiej strony mamy tam dosłownie po prostu kadry z tego serialu, z tego, nie wiem, mamy kartę gladiatora Spartakusa, to dosłownie tam jest ten aktor.
A skąd wiesz, że oni tego nie namalowali? Po prostu tak dobrych artystów wzięli.
Artyści. Oni taki realizm chcieli zrobić. No, a ty szkalujesz. Że w serialu. No.
Ale dobrze, to było właściwie jedna z niewielu rzeczy negatywnych, których mam o tej grze do powiedzenia.
Dobrze.
Tak,
dobrze,
z niewielu.
Dobrze, przesłyszałem się, okej. Git.
Więc tak, przejdźmy do meritum. W grze wcielamy się w jako jakiś ród rzymski, jakąś rodzinę. Mhm.
Spartakusów i wtedy on mówi, ja jestem Spartakus.
nie tym razem. Wcielamy się w jakąś rzymską rodzinę i naszym zadaniem będzie zebrać odpowiednio dużo punktów wpływu. Wiadomo, jak to w starożytnym Rzymie walczymy o wpływy, będzie super. Dokładnie musimy zebrać tych punktów 12 i możemy je zbierać na różne sposoby, ale o tym powiem za chwilę. Więc tak, zaczynamy od tego, że mamy 3 rodzaje kart. No, właściwie są 3 główne rodzaje i one mają jeszcze swoje podrodzaje, ale o tym zaraz. Mamy intrygi, mamy przedmioty.
Krew. Znaczy... Przepraszam, głupawka już nas ogarnia. Mnie przede wszystkim.
Widać, a raczej słychać.
A nawet słychać, tak.
Tak, więc tak, mamy karty intryg, mamy karty ekwipunku właściwie i mamy karty gladiatorów. I teraz tak, karty intryg, żeby móc zagrywać, musimy posiadać jakiś tam określony poziom wpływu. Z reguły to od 6 wzwyż.
Okay.
A zaczynamy grę w zależności od tego, jaki tryb wybierzemy. Tryb długi, zaczynamy od 0 wpływów, czyli jesteśmy totalnie nikim wszyscy. Tryb taki średnio długi, powiedzmy, to zaczynamy tam chyba przy 4 punktach wpływu. I tryb szybki, to tam chyba 6 albo 7, jakoś tak. I gramy do 12. No i tutaj też w sumie dodam, że z tych wszystkich tryb długi, czyli ten, gdzie zaczynamy od 6-7, czyli powiedzmy w połowie, no to trwa tak z 2 godziny. więc no, gra chwilę zajmuje, ale, ale wydaje mi się, że oddaje. Dobrze, już spokojnie, Krzysiu, już.
Jesteśmy bardzo spokojni, jak kostka lodu.
Tak, i teraz jak to wygląda? Żeby zagrać intrygę, to z reguły musimy mieć ileś punktów wpływu, ale jeśli dajmy na to, ja mam 3 i Krzysztof ma 3, a chciałbym zagrać intrygę za 6, która na przykład po zagraniu mówi zabij gladiatora dowolnemu przeciwnikowi.
Okay.
No nie? Albo coś takiego. No to ja mogę powiedzieć, ej Krzychu, słuchaj, bo ja mam 3 wpływy, ty masz 3 wpływy, ja mam tu taką kartę sobie, weźmy tam, zaciukajmy tego Spartakusa, co Max go ma, bo ona będzie przeszkadzał.
No
i możemy się tak ugadać i Krzychu mówi, dobra, to masz moje wpływy i zagrywaj to. I ja to zagrywam, ale to, że ja się z Krzychem ugadałem, że wyceluję to w Maxa, wcale nie musi znaczyć, że ja to w Maxa wyceluję. Mogę użyć wpływów Krzysztofa przeciwko niemu samemu. Mogę go zdradzić. I to
jak jest... w rzeczywistości.
I to jest właściwie z każdą intrygą, że to jest taka bardzo mocna gra blefu, że z jednej strony chcemy się przekonywać nawzajem i zdobywać zaufanie, że ej, kurde, on może, tak, on jest dobry ziomek, jesteśmy w sojuszu, ale z drugiej strony musimy grać na tyle sprytnie, żeby to umieć dobrze wbić szpilę w odpowiednim momencie, żeby jednak temu przeciwnikowi zaszkodzić, bo to jednak jest gra dosyć kompetytywna. Więc mamy te intrygi, potem mamy ekwipunek, czyli wszelkiego rodzaju broń dla gladiatora, jakieś zbroje, tarcze. W ekwipunku są również niewolnicy, którzy tam pomagają temu naszemu gladiatorowi poza walką. I mamy karty gladiatorów i karty straży. I teraz tak, gladiatorzy, no to wiadomo, oni tam mają swoje statystyki. Statystyki mają 3, jest atak, obrona i szybkość. No i mamy karty straży. Gladiatorzy służą do tego, że później będą walczyć na arenie. Straż służy do obrony przed intrygami. Czyli im mam lepszą straż, silniejszą, mocniejszą, tym trudniej na mnie jakąś intrygę zastosować. No i gra wygląda w taki sposób, że najpierw zagrywamy te intrygi, później z talii kart są tych przedmiotów, są losowane przedmioty i my potajemnie głosujemy, jakby obstawiamy, ile byśmy za dany przedmiot dali. Czyli to są karty przedmiotów i karty straży i gladiatorów również. Więc dajmy na to, wylosował się nam ten słynny Spartakus, który ma najlepsze statystyki ze wszystkich gladiatorów. On jest 4-4-4, czyli najlepszy ze wszystkich. No i każdy z nas bierze sobie w garść ileś tam monet, ile stwierdzimy, żebyśmy za niego dali. I na 3-4 wszyscy pokazują, ile mają na ręce. Ten, który zaoferował najwięcej, wydaje te pieniądze, bierze Spartakusa. W przypadku, kiedy jest remis, to wszyscy gracze, którzy zremisowali, powtarzają, dorzucając kolejne monety, czyli jakby płacą jeszcze więcej. Gracz, który zapłacił najwięcej w ciągu całego cyklu, bo tam to jest kilka kart z rzędu się w ten sposób opłaca, i gracz, który wydał najwięcej, zostaje gospodarzem następnych igrzysk. No i gospodarz igrzysk z bomby na rundę dostaje jeden punkt zwycięstwa. No i po jakby igrzyska zostały już ufundowane, zaraz się odbędą, wtedy gospodarz igrzysk wybiera 2 graczy, którzy będą musieli wystawić gladiatorów do walki. Może wybrać też siebie samego, czyli może powiedzieć, dobra, ja z Krzysztofem wybieramy po gladiatorze, będziemy się bić. W tej sytuacji, kiedy już zostali wybrani, to gracze wybierają gladiatorów oraz ich ekwipunek. Czyli tam wybieramy, że na przykład ode mnie wyjdzie jakiś tam Gnejusz, Pompejusz czy ktoś tam.
Gaius Bonus.
Wychodzi Gaius Bonus. Wychodzi Gaius Bonus z dzidą, bo nic więcej nie ma, nie stać mnie. A Krzychu daje tego swojego Spartakusa do kokszonego. No i potem jest faza obstawiania. Czyli każdy z aktywnych graczy obstawia, jaki będzie wynik. I może być, jest taka specjalna planszetka, gdzie się obstawia pieniądze na zwycięstwo jednego z gladiatorów, na remis, lub obstawiasz pieniądze na to, że będzie to nierozstrzygnięte, co z reguły jest bardzo rzadko. Z reguły jest jeden zwycięzca. Można też obstawiać na to, że ktoś przegra i wtedy jest trochę inny przelicznik. No i po tym, jak obstawialiśmy, zaczyna się walka. I walka to jest moim zdaniem najciekawsza rzecz, która jest w tej grze, bo polega ona na tym, że mamy właśnie te 3 rodzaje statystyk. Mamy atak, obronę i szybkość. I każda z tych statystyk odpowiada ilości kości, które będziemy mieć w tej statystyce.
Okay.
Czyli dajmy na to, ja mam gościa, który ma 3 ataku, 3 obrony, 3 szybkości. Krzychu ma to samo, ale z czwórkami. To Krzychu będzie miał 4 czerwone kostki, 4 czarne i 4 niebieskie, a ja adekwatnie 3. I na początku walki ustawiamy naszych gladiatorów. Jest taka specjalna plansza z heksami po dwóch różnych stronach planszy i rzucamy niebieskimi kostkami. Sumujemy wynik. Ten, który będzie miał... To są D6. Sumujemy wynik. Ten, kto będzie miał najwięcej, zaczyna jako pierwszy. No i później przy ataku to trochę jest jak w ryzyku, czyli ja rzucam kośćmi ataku.
Oj, ale teraz ja tak byłem, słuchałem cały czas, o kurde, ale klimatyczna tutaj minigra.
Ale nie, 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 poczekaj,
tutaj licytacji i nagle, no tu jak w ryzyku i całe po prostu runęło, runęło całe moje zainteresowanie.
Ale proszę posłuchać, proszę posłuchać. W przypadku, kiedy mamy atak, dajmy na to, ja atakuję Krzysztofa, to ja rzucam tymi 3 kostkami. Krzychu broni się 4 i one działają na takiej zasadzie, że wyższy numer tak jakby wchodzi, a jeśli wyższy jest atak, to wchodzi, jeśli wyższa obrona, to zostaje zablokowana. I teraz, za każdy hit, który wejdzie, że tak powiem, a i co jest jeszcze ważne, jeśli ja mam więcej kostek ataku niż obrońca, to za każdą kostkę ataku, która nie została zablokowana, i jest w sensie, że jakby nie było kości do niej przypisanej i jest powyżej 3, to jest instant hit, nieobroniony. I za każdy hit, który wchodzi, gladiator musi wybrać, jaką kostkę traci. Czyli ta ilość kości to jest też nasze życie. Mhm. I walka może się kończyć w jednej z kilku sytuacji. Czyli albo nasz gladiator straci wszystkie kostki jednego koloru, czyli dajmy na to, ja dostanę mocną klepę, 3 hity w pierwszym rzucie, i powiem, dobra, okej, ja tracę wszystkie kostki szybkości i wtedy mogę skończyć walkę, bo straciłem wszystkie niebieskie kości. Ale mogę zdecydować, że walczę dalej, tylko ranny. Więc tak. Albo kiedy stracę wszystkie kości, czyli absolutnie wszystkie kości mój bohater straci, bo ja stwierdzę, że ja się nie poddam, będę walczył do końca, no to po prostu jest w zasadach gry, że gladiator został, no ten, że mu... Został zdekapitowany, że mu po prostu ten drugi głowę obciachał. No i zwycięzca po prostu dostaje punkty. Oraz ci, co obstawiali, dostają pieniądze. I właściwie tak ta gra wygląda. I no to jest po prostu coś... Jest tych kilka faz, jedna po drugiej. No właśnie nie do końca, bo jednak...
Nie no, dosyć interesująco to wygląda.
Bardziej ale się rozgadałem, ojeju.
To prawda, panie Kacprze. Już właściwie tutaj...
Ja bym zagrał.
No interesujące, chociaż dla mnie podejrzane jest to, że wyszła nowa edycja i nikt jej nie kupuje. Jest na wyprzedażach.
No,
ale tak. Myślę, że po prostu to jest ten typ, że starsza gra i wyszła na nowo i już aż tak ludzie może nie są wkręceni w tego typu grę.
Może tak być,
no, bo też właśnie kwestią jest tego, że to jednak jest na bazie serialu, nie? Który ma już swoje lata.
Ma swoje lata, chociaż był popularny, jak wychodził, bardzo
no
popularny.
Był, ale to trzeba czekać właśnie na jakieś takie renesans tego samego serialu, jak na przykład to jest z tymi wszystkimi memami, jak Breaking Bad chociażby właśnie.
No to jest prawda.
Non-stop, teraz wałkowany.
To prawda. Ale no, więc tak to wygląda z tą grą. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i w sumie nie wiem, czemu to jest takie niepopularne.
No nie wiem, w sensie było faktycznie w momencie popularne, ale... Teraz już chyba tak bardzo nie, więc przeszliśmy właściwie przez całe cywilizacje w 7 cudach świata, przez Rzym, przez Grecję, przez Egipt, więc takie klasyki starożytności. Za tydzień średniowiecza to pewnie, o, wikingowie. Ale to było na tyle. Ja byłem Max Dikti, ze mną
Kacper Konopiński,
Krzysztof Metelski.
No i do usłyszenia o 18 za tydzień. No i cześć.
Cześć.
Cześć.